ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Róża Thun w naszym studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Umiałaby pani pokierować Platformą Obywatelską?
W ogóle bym nie zamierzała robić czegoś takiego.
Dlaczego nie?
Takich ambicji nie mam.
A wierzy pani w to, że Platforma Obywatelska z Grzegorzem Schetyną na czele może wygrać kolejne wybory?
Ja wierzę w to, że Platforma Obywatelska może wygrać kolejne wybory.
Ale czy warunkiem jest to, żeby na czele stał Grzegorz Schetyna?
W tej chwili mamy zbliżające się wybory prezydenckie, więc to wygra osoba właściwie, nawet bardziej niż partia. Oczywiście osoba z jakiejś formacji.
I macie zbliżające się wybory szefa Platformy Obywatelskiej. One lada moment ruszą.
Ruszą.
Potrzebna jest wymiana przewodniczącego?
Ja myślę, że od czasu do czasu jest potrzebna wymiana przewodniczącego czy przewodniczącej. Zależy jak. Na przykład w Nowoczesnej widzimy, że zdecydowano, czy Katarzyna Lubnauer wyciągnęła wnioski ze słabych wyników wyborczych i nastąpiła zmiana.
I Grzegorz Schetyna też powinien wyciągnąć wnioski ze słabych wyników wyborczych?
Ja myślę, że o tym zdecyduje zarząd partii i wybory, które są w styczniu.
Zarząd partii, na czele którego jest Grzegorz Schetyna.
No tak, ale tam jest jeszcze wiele innych osób, więc to ja rozumiem. Ja nie jestem w zarządzie partii, ale rozumiem, że są głosowania. Ale ja myślę, że zmiany są dobre, że bardzo dużo osób mówi, że w Platformie zmiana jest potrzebna i to nie tylko osób wewnątrz w Platformie, ale tych, którzy na nas głosują, co jednak miliony ludzi i trzeba ich słuchać.
Wiele osób mówi, pani słucha i pani jak myśli? Bo od odpowiedzi pani ucieka ciągle.
Dlatego, że ja będę miała jeden głos, tak jak wszyscy inni, prawda?
Wewnątrz, bo to są
aż jeden głos, tak. I zobaczymy, kto będzie kandydować ostatecznie. Ale myślę, po pierwsze, że wybory są zawsze czymś bardzo dobrym. Po drugie, myślę, że warto słuchać tego, co mówią nam ludzie, którzy na nas głosują. A bardzo wiele osób uważa, że dobrze by było, żebyśmy zmienili szefa. Mimo tego wszystkiego, mimo tych ogromnych zasług, które on ma dla Platformy i dla budowania koalicji, raz europejskiej, potem obywatelskiej, także nie chciałabym też, żeby tak to brzmiało. Rząd się nie nadaje, tylko ewidentnie od czasu do czasu twarz powinna się zmieniać, może praktyki tak samo. To jest zawsze coś dobrego i odświeżającego dla partii, a wydaje mi się, że nasza partia obfituje w osoby, które potrafiłyby partię prowadzić, zajmować się tak samo tym, co dzieje się w takich wśród szeregowych członków partii, gdzieś
zgłasza
daleko od stolicy.
Zgłasza się Bogdan Zdrojewski, który mówił w RMF FM kilka dni temu, że w Platformie jest źle. Mówił o tym, że jesteście nad przepaścią i lifting już w Platformie nie wystarczy, tylko potrzebne są głębokie, dość głębokie zmiany.
Ja tak tragicznie tego nie widzę, czy nie aż tak krytycznie może jak Bogdan Zdrojewski. On jest o wiele bardziej doświadczonym członkiem Platformy niż ja i czynnym w Polsce bardziej niż ja w Parlamencie Europejskim, więc on to widzi bardziej z bliska.
Mówi, i problemy z demokracją, problemy z komunikowaniem, kłopoty z konsekwencją, kłopoty z empatią. Sporo tych grzechów widzi Bogdan Zdrojewski.
No to bardzo dobrze, że się zgłasza w związku z tym, skoro widzi, ja lubię taką postawę, że ktoś widzi problemy, potrafi je bardzo wyraźnie zdefiniować i chce brać za to odpowiedzialność, żeby sytuację poprawić.
Bogdan więc postawa ma Bogdana, głos w tej sytuacji?
Bogdana, postawa Bogdana Zdrojewskiego jest tutaj bardzo właściwa. Ja Bogdana Zdrojewskiego niesamowicie cenię za wszystko, co zrobił jako prezydent Wrocławia, jako minister kultury, jako poseł w Parlamencie Europejskim. Mieliśmy biura niemalże naprzeciwko siebie, więc mogłam też z bliska obserwować, jak on dobrze pracował. I myślę, że ta postawa jego teraz, to jego jasne powiedzenie, jasne nazwanie problemów i powiedzenie, że jest gotowy i określenie się, że gotowy jest przejąć odpowiedzialność, jest czymś bardzo dobrym, ale zobaczmy jeszcze, kto będzie kandydował i myślę, że to jest bardzo dobre w Platformie Obywatelskiej, że wśród nas jest wiele osób, które te odpowiedzialność za Platformę jest gotowe wziąć. No to więc tak te wiele, wybory będą bardzo ciekawe.
Tak wiele osób w przypadku prawyborów prezydenckich wcale nie było, o czym za chwilę
porozmawiamy. Nie, ale tutaj słyszymy i o Borysie Budce, i o pani ministrze Musze.
Wtedy
i
też
jeszcze...
słyszeliśmy o wielu kandydatach. Ostatecznie no na placu boju zostało dwoje. Ale
do stycznia mamy czas.
Ilu kandydatów w wyborach prezydenckich będzie miała Koalicja Obywatelska?
Ilu kandydatów w wyborach teraz, w prawyborach prezydenckich?
Nie, w wyborach prezydenckich ilu kandydatów będzie miała Koalicja Obywatelska? A,
no to nie wiem, to też się okaże, prawda? Na razie mamy wybory, prawybory wewnątrz w partii, w Platformie Obywatelskiej.
Platforma szuka swojego człowieka, tymczasem wasz koalicjant...
Znaczy nie szuka, wybiera. Spośród dwóch kandydatów Platforma będzie wybierać jednego, prawda?
A wasz koalicjant...
Nawet jedną, mówię z naciskiem.
A wasz koalicjant... Inicjatywa Polska jutro będzie się zastanawiać, czy wystawić własnego kandydata albo raczej kandydatkę w wyborach prezydenckich, bo myślą o Barbarze Nowackiej.
Ale będzie więcej jeszcze kandydatów i kandydatek, prawda? Będzie Kosiniak-Kamysz już. Wiadomo, że będzie kandydować...
On nie jest w Koalicji Obywatelskiej.
Nie szkodzi, ale wiadomo, ilu
Inicjatywa
będzie w ogóle.
Polska jest.
Tak, tak, ale
lista kandydatów... Nowoczesna, która też jest w Koalicji Obywatelskiej, też nie mówi, że poprze kandydata Platformy Obywatelskiej.
Nie jest w tej chwili zasadnicze to, czy to będzie Koalicja Obywatelska, czy w ogóle opozycja. Dla nas, dla Polski naprawdę najważniejsze dzisiaj jest to, żeby to był... prezydent czy prezydentka, może nawet prezydentka lub prezydent, który szanuje demokrację, konstytucję, nasze członkostwo w Unii Europejskiej, żeby to nie był Duda, ani nikt z takiej formacji, która niszczy Polskę.
Okej, ale czy Grzegorz Schetyna przypadkiem nie zapomniał zaprosić koalicjantów do podjęcia decyzji w sprawie wspólnego kandydata Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach?
Myślę, że nie. Na razie, wie pan, wielość kandydatów w wyborach prezydenckich nie jest niczym złym. Ja bardzo wierzę w demokrację. Grzegorz Schetyna na razie wybiera w prawyborach kandydata lub kandydatkę lub kandydata z Platformy Obywatelskiej.
A jak wybierzecie kandydata lub kandydatkę Koalicji Obywatelskiej?
To będą wybory pewnie, w której partie będą wystawiały swoich kandydatów, partie i może nie tylko partie.
Czyli możliwe jest, że Koalicja Obywatelska nie będzie miała wspólnego kandydata w tych wyborach.
Wszystko wskazuje na to, że może być kilka osób, ale na razie procedura jest taka, że partie wystawiają, poszczególne partie wystawiają swoich kandydatów, albo może też zrezygnują. Może między tymi kandydatami odbędzie się rozmowa i zobaczymy, czy lepiej, żeby w pierwszej turze było jakaś wielość kandydatów, czy żeby był jeden kandydat.
I pani podoba się najwyraźniej, Małgorzata Kidawa-Błońska. Tak rozumiem to, co
bardzo
pani do tej pory
bardzo mi się podoba kandydatka Kidawa-Błońska.
To proszę
tak,
pozwolić, coś zacytuję. Społeczeństwo oczekuje w polityce nowej twarzy. To też potwierdzają badania. Nie chcę osoby, która jest w polityce od 20 lat. Jest oczekiwanie na nowe spojrzenie, na nowy sposób działania. Wie pani może, kto tak powiedział?
Nie wiem.
Jacek Jaśkowiak, wasz potencjalny kandydat na prezydenta. Małgorzata Kidawa-Błońska startowała w wyborach chyba pierwszy raz jakieś 20 lat temu, a może nawet kilka lat więcej.
To nie jest,
wykluczone. Nową twarzą w polityce
polskiej.
No ale
oczywiście, panie redaktorze, skoro pan Jaśkowiak ubiega się o to, żebyśmy w prawyborach wybrali jego, no to układzie na tę nowość, która w polityce samorządowej w jego wydaniu też już ma pewien staż.
Nie potrzebujemy
nowej
twarzy w tym
niezwykle dobrym samorządowcem. Wyścigu? Możliwe, że potrzebujemy. Mamy dwoje bardzo dobrych kandydatów w tej chwili, my w Platformie Obywatelskiej. Każdy z nas kogoś wybierze. Ja debaty, która się odbędzie jutro, jeszcze nie słyszałam, w związku z czym zobaczymy, ale na razie uważam, że pani Kidawa-Błońska, niezależnie od tego, czy w polityce jest długo, czy nie, jest osobą, która wnosi inny język niż ten język mieliśmy dotychczas i to nie szkodzi, że nas długo w polityce.
O tej debacie porozmawiamy już teraz na RMF24, proszę pozwolić, na rmf24.pl i w portalu interia.pl, bo tam zostajemy, tam rozmawiamy
ale
dalej.
Ale jednak chcę powiedzieć, że to nie chodzi tylko o nowość albo nie nowość, tylko o sposób łączenia lub dzielenia ludzi, argumentowania i funkcjonowania w świecie
Słuchaczom
publicznym.
Słuchaczom dziękujemy i zapraszamy do internetu. Róża Thun, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, nieustająco z nami. A pani będzie...
Nieustająco? To pani... jeszcze nie wiem.
No, jak do tej pory. Będzie pani na debacie prawyborczej Platformy Obywatelskiej?
W każdym razie będę się jej bardzo pilnie przysłuchiwać.
Wszyscy dlatego są precyzyjnie zresztą... pytam, czy będzie pani
czy tam będę
obecna
fizycznie
na
w tej
debacie?
Sali? Nie wiem, czy będę w tej sali, czy będę tak jak miliony innych osób śledzić ją przez media społecznościowe.
A jest pani zaproszona na tę debatę?
Ja myślę, że wszyscy członkowie są zaproszeni. Nie przypominam sobie, żebym dostała jakieś imienne zaproszenie, ale
ona
jutro jest.
Każdy może przyjść na tę debatę?
Członkowie partii albo posłowie na pewno mogą przyjść.
Mieszczą się w tej sali?
Myślę, że tak. Nie wiem, ale muszę przyznać, że to nie jest...
Bo tego nie wiemy. A ale członkowie Platformy coś, Obywatelskiej będą mogli zadawać pytania kandydatom?
To nie jest dla mnie problem. Wie pan, że jeżeli przyjdę na tą debatę i się okaże, że nie ma dla mnie krzesełka,
nie,
to siądę
poseł,
sobie na zewnątrz, włączę telefon i będę oglądać na mediach społecznościowych.
Ważniejsze pytanie. Czy pani jako członek Platformy Obywatelskiej będzie mogła zadać pytanie
ja Małgorzacie
Kidawie-Błońskiej i Jackowi Jaśkowiakowi?
Ja nie po to chcę śledzić te debaty, żebym ja osobiście zadawała tam pytania, bo rozumiem, że tam będzie moderator, że oni będą między sobą prowadzić rozmowy i debaty mają różny format. Nie wiem, czy to jest format debaty z publicznością, czy między tymi dwoma kandydatami. Myślę, że to ma być debata między tymi dwoma osobami, gdzie pytania zadawać będą moderatorzy. Jest inny format debaty, debata z publicznością. Małgorzata Kidawa-Błońska będzie w Krakowie w niedzielę, w Katowicach i tak dalej i będziemy mieć 1000 możliwości, żeby zadawać jej osobiście pytania. To samo robi pan Jaśkowiak, przyjedzie parę dni później.
Jakie jest najtrudniejsze pytanie, które chciałaby pani zadać Małgorzacie Kidawie-Błońskiej?
Ja pewnie chciałabym wiedzieć... ona już wiele na ten temat powiedziała, ale jak i może też z kim ona weźmie się za sprzątanie po obecnym prezydencie. Mamy ogromnie dużo do posprzątania, do naprawienia, począwszy właśnie od Trybunału Konstytucyjnego, ale nie tylko. Z taką sprawą do naprawienia i chciałabym wiedzieć, w jaki sposób pani Kidawa-Błońska się do tego przygotowuje, będzie zasypywanie rowu między nami obywatelami.
I ona mówi, choćby dzisiaj, że wystąpi do parlamentu o to, żeby zmienił przepisy.
Już jest gotowa na to.
Ale wie pani, jaki jest parlament, jaki jest skład parlamentu. Pani prezydent Kidawa-Błońska zaapeluje, parlament apelu nie posłucha.
Tak, i to też będzie moje pytanie. W jaki sposób ona będzie starała się przekonać parlament, bo będziemy musieli to wszyscy robić. Jakich argumentów przede wszystkim należy używać? Albo i to, co jest niezwykle ważne, to w jaki sposób najlepiej, jak angażować społeczeństwo do tego, żeby czuło się naprawdę współodpowiedzialne, a nie czekało, że jacyś oni spadną nam z nieba i naprawią nam sytuację.
To pytania do pani marszałek. A pytanie, najtrudniejsze pytanie, jakie pani przychodzi do głowy i nosi je pani w sobie od początku tej kampanii prawyborczej, do Jacka Jaśkowiaka.
Pewno Jacka Jaśkowiaka też bym raczej pytała o łączenie, dlatego że czytałam jego rozmowę, duży wywiad, którego udzielił w Gazecie Wyborczej chyba w ostatni weekend i uważam, że za często tam porównuje politykę do ringu bokserskiego. Ja trochę mam dosyć tego boksu w polityce i pytanie, które bym pewnie chciała zadać panu Jaśkowiakowi, to jest jak on właśnie dialog będzie budować między różnymi grupami, bo jestem przekonana, że tak jak udało mu się to w Poznaniu, że połączył różne grupy społeczne, że jest w stanie, mimo że właśnie mówi o tym ringu bokserskim, ale że jest w stanie zmuszać ludzi do rozmawiania między sobą. Tylko jak on to chce zrobić? Chciałabym wiedzieć, czy ma jakieś specjalne techniki, dlatego że dzisiaj też moją osobistą główną bolączką, ale myślę, że polityki w ogóle dzisiaj jest to, że w nieprawdopodobnie zamkniętych bańkach żyjemy. I teraz wychodzenie z tych baniek, spotkanie się z innym człowiekiem na płaszczyźnie rozmowy i słuchania siebie nawzajem, to jest wyzwanie niesamowicie ważne.
To słucha pani takiej bańki, na przykład na demonstracji we Wrocławiu przed budynkiem sądu i słyszy pani Władysława Frasyniuka, który sięga po mocne hasło sprzed lat, trochę je modyfikuje i mówi o tym w mocnych słowach, żeby jeb i tak dalej pisiora. Pani się teraz uśmiecha.
Na pana cenzurę się uśmiecham.
Autocenzurę. A powinienem cytować dosłownie, rozumiem.
Ja myślę, że w ogóle nie musimy ani w przestrzeni publicznej, ani w domu używać takiego słownictwa. Tak przy całym moim szacunku do pana Frasyniuka są ludzie, którzy mają takie zasługi, że wybaczam im nieprawdopodobnie dużo, ale ja muszę przyznać, że ja osobiście unikam takiego języka i często mam wrażenie, że ratuje Polskę w tej sytuacji okropnej, w którą nas PiS wpakował, ratuje Polaków poczucie humoru, które jest po prostu wspaniałe.
Okej, ale poczuciem humoru wyjaśni pani te słowa? No bo pytanie, czy ma pani osobisty apel do Władysława Frasyniuka w związku z tymi słowami? A przed chwilą mówiła pani o tym, że powinniśmy zadbać o to, żeby było mniej agresji w przestrzeni publicznej.
Ja myślę, że w stosunku do Władysława Frasyniuka tak strasznie dużo agresji już zostało stosowanych i słownych, i fizycznej tak samo agresji, że to budzi w nim taką reakcję. Wiemy, że to jest człowiek o niewiarygodnie mocnym temperamencie.
Jak na razie
więc
usprawiedliwia
on i tak
pani
się
te słowa.
Będzie, on się, są tacy ludzie, których którzy tacy będą. Zrobili bardzo dużo dobrego dla Polski i taki mają charakter. Ja okay, nie będę zamierzała wpłynąć
pani te
na
słowa.
Ja nie jestem od tego, żeby usprawiedliwiać albo
ale
nie
to
słowa różnych ludzi, tylko widzę, że niektórzy ludzie są jacy są. Usprawiedliwiać może ten, który sądzi, a ja nie sądzę. Są tacy ludzie, których ja nie sądzę, więc dajmy spokój.
Rzecznik ale Praw Obywatelskich pisze na przykład tak. Muszą budzić sprzeciw i zaniepokojenie. Niestety, takich wypowiedzi pojawia się w przestrzeni publicznej coraz więcej i apeluje o powściągliwość w wyrażaniu emocji, unikanie mowy nienawiści oraz ograniczenie zachowań i gestów, które mogłyby prowokować przemoc. Podpisuje się pani pod tym apelem?
Wie pan co, panie redaktorze, akurat jeśli chodzi o mnie, to została umorzona sprawa powieszania między innymi mojego portretu na szubienicy 2 lata temu w Katowicach pod pomnikiem Korfantego. Jeżeli to nie jest nawoływanie do przemocy i potem prokuratura mówi, po 2 latach badań jest wszystko okej, umarzamy sprawę, no to to jest namawianie do przemocy. A że facet jak Frasyniuk, który się nasiedził za naszą i waszą wolność w więzieniach, nie wiem ile lat. I ma słownictwo, jakie ma. I którego ja nie popieram. Ja nie lubię, jak ktoś tak mówi, ale są ludzie z kategorii tak zasłużonych, że ja w życiu ich nie będę oceniać, bo Frasyniuk zrobił dla Polski tak dużo, jak my wszyscy razem nie zrobiliśmy. I dzięki temu żyliśmy przez długi czas w ojczyźnie wolnej, a dzisiaj mamy rząd, który nam tę wolność ogranicza. I wtedy Frasyniuk wybucha. I w dodatku mamy rząd, gdzie minister sprawiedliwości jest przy okazji z prokuratorem generalnym, co już jest skandalem, że połączono te dwie funkcje w jedną osobę. I ten, że minister i prokurator generalny umarza, czy jego prokuratura, w każdym razie jemu podległa, umarza sprawy, które w ewidentny sposób namawiają do nienawiści, prawda? Wiszą te na tych sfabrykowanych, czy jak to się tam nazywa, atrapach szubienic, wiszą nasze portrety i prokuratura mówi, to taki happening niewinny był, prawda? Gdzie tu jest? Kto namawia naprawdę do nienawiści? Proszę sobie poczytać, jak te trole, z które, jak wiadomo, częściowo albo w znacznym stopniu pochodzą bezpośrednio z Ministerstwa Sprawiedliwości i żyją za pana i moje podatki. Co te trole wypisują na Frasyniuka, na mnie, może na pana też i tak dalej. Skąd
to,
się bierze ta fala nienawiści?
Na mnie, ma spowodować, że mam przymknąć oko na
wie
to, co mówi Frasyniuk?
Nie ma żadnego, są badania, które pokazują, że fala nienawiści, wprowadzanie języka nienawiści w Polsce tam, nie wiem, w 90% pochodzi z jednego źródła. I to jest źródło bliskie środowisku PiS-u, bliskie pismom wszystkim, a niektórzy pochodzą, są bezpośrednio urzędnikami tego rządu. Więc my tutaj na jedno obraźliwe słowa człowieka, który jest jednym z najbardziej zasłużonych dla Polski, nie mamy się co oburzać. Proszę, Władek, używaj ładnych słów, jeżeli jesteś w stanie. A nie zastanawiamy się nad tym, że odkąd mamy rząd PiS-u, to społeczeństwo jest podzielone, ludzie są obrażani, namawianie do nienawiści
się zastanawiamy.
Jest opłacane, namawianie do nienawiści jest opłacane z naszych podatków.
Wielokrotnie się tym zajmujemy i nie zgadzam się z tym, co pani mówi, że tym się nie zajmujemy, bo się zajmujemy.
To jak patrzymy na Frasyniuka...
Kiedy przychodzi polityk Prawa i Sprawiedliwości, pytamy o te sprawy, o których pani mówi. Kiedy przychodzi polityk Koalicji Obywatelskiej, pytamy o te rzeczy,
zapewniam
które dotyczą
pana, zapewniam pana, że Władysław Frasyniuk nie posiada fabryki troli, nie opłaca ludzi za to, żeby siali nienawiść, nie drukuje pism, w których namawia do tego, żeby niszczyć Polskę, niezawisłość sędziowską, produkować posty nienawistne w stosunku do sędziów i tak dalej, tylko Frasyniuk walczy o wolność pana, moją i wszystkich Polaków.
Do wyborów prezydenckich wracając,
robi to określonym słownictwem, to jest jego styl, który może nie jest konieczny, ale tak jest.
Szymon Hołownia jako kandydat na prezydenta może popsuć dobre humory w Platformie Obywatelskiej?
Żaden dobry kandydat nie psuje humorów. No jeżeli Szymon Hołownia się okaże być dobrym kandydatem, ja nie słyszałam jego wypowiedzi debaty politycznej. Wypowiedzi pewno słyszałam, ale debaty politycznej Szymona Hołowni nie słyszałam i jeszcze nie obserwowałam go pod tym kątem, że on miałby być kandydatem. On w niedzielę, rozumiem, będzie ogłaszał.
Powie, co zamierza.
Tak, przypuszczam, że on zamierza kandydować. Tak, przypuszczam, że on to ogłosi w niedzielę. Bardzo ciekawy, jaki plan on ma, jakich ma ludzi, jaką ma maszynę, bo to musi być jakaś maszyna, prawda, żeby mógł startować. Jakie ma pieniądze, jak on, ja nie znam Szymona Hołowni od strony języka politycznego. Jakie on ma plany polityczne, to jest niezwykle ciekawe. To, że on w Gdańsku akurat proponuje to ogłoszenie, to też jest znamienne, bo Gdańsk niesie z sobą, prawda, aurę specjalną. Prezydenta ma wspaniałego, czy prezydentkę ma wspaniałą. Donald Tusk stamtąd pochodzi.
Ale jeśli ma komuś zabierać wyborców, to właśnie Platformie Obywatelskiej?
Ja nie chcę patrzeć na te wybory, które naprawdę są niezwykle ważnymi wyborami pod takim kątem, kto komu co uszczknie. My musimy wybrać prezydentkę lub prezydenta, który pomoże Polsce wyjść z tej sytuacji, w którą nas PiS i w tej chwili mówimy o prezydencie, więc również Andrzej Duda wprowadził. I to jest zasadnicze. Jeżeli się okaże, że Szymon Hołownia jest tym najlepszym kandydatem, to ja jestem pewna, że i Platforma Obywatelska i inni będą go wspierać.
My teraz Małgorzata Kidawa-Błońska albo Jacek Jaśkowiak mogliby się wycofać, gdyby się okazało, że Szymon Hołownia ma wyższe notowania.
Zobaczymy w drugiej turze. W drugiej turze zapewne opozycja będzie się wspierać. I jestem przekonana, że Szymon Hołownia będzie wspierać Małgorzatę Kidawę-Błońską, jeżeli to ona będzie w drugiej turze, lub vice versa. I tutaj nie chciałabym znowu na to patrzeć, tak jak to często jest przedstawiane, jak na jakąś wojenkę między partiami i bezpartyjnymi w opozycji, tylko odpowiedzialnie, bardzo odpowiedzialnie musimy patrzeć na Polskę, co z nas będzie w najbliższym czasie, jak będzie funkcjonowała demokracja, niezawisłość sądownictwa w Polsce, jaka będzie nasza pozycja w Unii Europejskiej, czy zostaniemy sami niedługo, czy będziemy budować silną Unię i przez to my będziemy silni. Jaka będzie nasza pozycja w NATO? Dookoła się pali, a my tutaj mówimy o tym, kto jakiej partii co uszknie i jesteśmy niszczeni przez PiS. Więc ja wolałabym jednak patrzeć na to, jak my wspólnie, razem będziemy Polskę wyciągać z tej katastrofy, w którą nas PiS wpakował.
A widzi pani,
nie mówię
jak opozycja
słów,
wspólnie
pan,
pracuje przeciwko temu, o czym pani mówi.
Tak.
Świat się wali, Polska się pali, a opozycja wspólnie w zjednoczonym marszu idzie do wyborów prezydenckich.
No, najważniejsze sprawy rzeczywiście są wspólne dla opozycji. To trzeba przyznać, że tu się wszyscy zgadzają co do tego, że trójpodział władzy jest podstawą funkcjonowania demokracji, że bez niezawisłości sądownictwa i wykonywania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego, słyszeliśmy dzisiejszą wypowiedź pani profesor Gersdorf, prawda? Wylatujemy z systemu sprawiedliwości Unii Europejskiej i rzeczywiście sami się wtedy wycofujemy z Unii Europejskiej. Bez Unii Europejskiej no, dla naszych następnych pokoleń to jest katastrofa i tutaj rzeczywiście no wszyscy, którzy są demokratycznie i odpowiedzialnie myślący, idą razem. Mamy inne wyzwania, których wyraźnie widać, że opozycja razem myśli, to jest kwestia klimatyczna, prawda? Co się będzie działo z nami w najbliższych latach i jak zapobiec tej katastrofie, która idzie, a rozmawiamy dzisiaj w Warszawie. I wie pan, że tutaj w najbliższym czasie wody będzie wyraźnie brakowało w środkowej Polsce.
Europosłanka Koalicji Obywatelskiej.
Apeluję o to, żeby opozycja, znaczy mam duże zaufanie do tego, że środowiska opozycyjne będą szły razem.
Róża Thun. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Marcin Zaborski. Do zobaczenia.